Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej trafiła do Kancelarii Prezydenta. Rzecznik Prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział, że podejmie on decyzję taką, którą będzie uważał za najlepszą dla kraju i dla swoich rodaków. Prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia, dodał Łapiński. A zgodnie z Konstytucją, prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie noweli. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że w opinii rządu i PiS-u. Przepisy dotyczące IPN-u powinny zacząć funkcjonować.
To jest suwerenna decyzja prezydenta, więc na pewno ja nie będę panu prezydentowi sugerował, co ma w tej sprawie robić. Natomiast nasze stanowisko jako Prawa i Sprawiedliwości i rządu jest jasne. Ta ustawa daje realne narzędzia do tego, żeby dbać o dobry interes Polski, aby walczyć z kłamstwem historycznym, a właściwie tą mutacją kłamstwa oświęcimskiego, które przypisuje Polsce i Polakom jako zbiorowości, jako całości udział czy współudział w straszliwej zbrodni Holokaustu. To jest bardzo ważne z punktu widzenia interesu Polski. Uważamy, że taka ustawa po prostu powinna realnie działać i dawać nam narzędzia do tego, żeby z tym kłamstwem walczyć.
W poniedziałek przed Pałacem Prezydenckim pod hasłem Odwagi Polsko, prezydencie podpisz, odbędzie się pikieta poparcia dla nowelizacji ustawy o IPN-ie. Nowe przepisy wywołały kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ocenił, że dzisiejsza sytuacja to efekt 20 paru lat polityki wstydu. Gość radiowej Jedynki zaznaczył, że tutaj musi nastąpić zmiana. My tę zmianę, można powiedzieć, konstruujemy, zaznaczył. Lider partii rządzącej mówił też, że Polsce odmówiono prawa do obrony własnej godności.
Godności narodu, któremu się w sposób niebywale wręcz skandaliczny przypisuje za winy innego narodu, to znaczy narodu niemieckiego. No, nastąpiła zamiana roli, to w sytuacji, kiedy Polacy byli przecież pierwszą ofiarą. Polacy, obywatele polscy, więc także obywatele narodowości żydowskiej, pierwszą ofiarą najazdu, ale byli pierwszą ofiarą nie dlatego, że musieli być, tylko dlatego, że pierwsi postanowili się przeciwstawić zbrojnie niemieckiemu hitleryzmowi.
Jarosław Kaczyński wskazywał, że przepis nowelizacji ustawy o IPN jest całkowicie błędnie interpretowany. Ci, którzy nas teraz atakują, po prostu fałszują historię, dodał. Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny oraz więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. 26 stycznia bieżącego roku przepisy przyjął Sejm, a w mijającym tygodniu Senat. Brytyjski ekspert lotniczy Frank Taylor stwierdził, że w samolocie Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, doszło do wewnętrznej eksplozji. Informację o tym podała podkomisja smoleńska w opublikowanym na stronach MON komunikacie. Podkreślono w nim, że ekspert upublicznił swoje wnioski, stwierdzając, że bez wątpienia samolot został zniszczony w wyniku eksplozji. Według Franka Taylora miały one miejsce najpierw w lewym skrzydle, a potem w kadłubie samolotu Tu-154M w ostatnich sekundach lotu. Swoją opinię wydał w oparciu o analizę fotografii oraz zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych badań dotyczących m.in. wstrzelenia w ziemię lewych drzwi pasażerskich. Poseł Jacek Świat, który stracił żonę w katastrofie, podkreślił, że ustalenia te nie są niespodzianką.
Takich rozstrzygnięć można się było spodziewać. Myślę, że jest to kolejny krok na tym, by poznać pełny mechanizm tego strasznego wydarzenia. Bo oczywiście, jeżeli doszło do wybuchu, pytanie, na ile on był kontrolowany, kto ewentualnie takie ładunki mógł założyć, w jaki sposób mógł je odpalić, więc oczywiście pytań przed nami jeszcze bardzo wiele. Ja oczywiście zakładając to, że to, co mówi Taylor, jest w 100% już pewne.
W latach 2010-11 sprawę tragedii smoleńskiej badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych, której przewodniczył ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. Z opublikowanych w ostatnim czasie w mediach informacji wynika, że sformułowane przez komisję tezy o przyczynach katastrofy mogły opierać się nie na faktach, tylko na przypuszczeniach. Od 2016 roku sprawę tragedii smoleńskiej ponownie bada powołana przez Ministerstwo Obrony Narodowej podkomisja. W centrach onkologii w wielu miastach Polski odbyły się dziś drzwi otwarte. Akcja miała związek z przypadającym w niedzielę Światowym Dniem Walki z Rakiem. Osoby, które odwiedziły w sobotę placówki, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Radomiu, mogły skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań, m.in. cytologicznych czy mammografii. Możliwe były też konsultacje u specjalistów w zakresie onkologii. W Gdańsku w akcję włączyły się też Amazonki, czyli kobiety, które przeszły przez chorobę nowotworową piersi. Halina Korzeniowska ze Stowarzyszenia Amazonek zachęca do badania i wskazuje, jakie to ważne.
Im wcześniej wykryty nowotwór, tym są większe szanse na wyleczenie, na pełne wyleczenie. No, jeśli trafimy do lekarza zbyt późno, to nasze szanse niestety minimalizują się. No i my opowiadamy o swoich przeżyciach, swoim przebiegu leczenia, czyli jednym słowem oswajamy i zachęcamy do kontroli.
Zgodnie z najnowszymi danymi, tylko w 2015 roku w Polsce odnotowano ponad 163 tysiące nowych zachorowań na nowotwory złośliwe oraz ponad 100 tysięcy zgonów nowotworowych. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że liczba osób, które zachorują w ciągu najbliższych 15 do 20 lat, podwoi się. Badacze wskazują jednak, że większość nowotworów determinowanych jest przez czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ. Zalecają zapoznanie się oraz stosowanie porad, które mają na celu zmniejszenie zagrożenia zachorowania. Rząd planuje zainwestować ponad 100 miliardów złotych w żeglugę morską i śródlądową w najbliższych kilkunastu latach. Poinformował o tym Jerzy Materna, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przy okazji 5. Konwentu Morskiego w Toruniu. Wśród ważnych dla bezpieczeństwa państwa inwestycji wiceminister Materna wymienił budowę stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie. Powiedział, że jest już pozytywna decyzja środowiskowych uwarunkowań dla tej budowy. Jej zakończenie jest planowane w 2025 roku. Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna mówił też, że rząd planuje inwestycje w porty i wybrzeża. Wśród nich wymienił m.in. centralny port w Gdańsku, pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. A głównym tematem 5. Konwentu Morskiego w Toruniu było morskie szkolnictwo. Piotr Sojka, wiceprzewodniczący konwentu i prezes Remontowa Holding, mówił, że konieczny jest rozwój szkolnictwa, który będzie służyć gospodarce morskiej, kształcić kadry.
Ponieważ to szkolnictwo jakby trochę wyhamowało, a nam, ludziom biznesu, coraz trudniej bez tej kadry podstawowej i w związku z tym szkolnictwo od najniższego poziomu do najwyższego jest niezbędnie ważną i potrzebną gałęzią. Oczywiście to szkolnictwo jest potrzebne w całym kraju, tak? Do różnych dziedzin. My mówimy tutaj o tych dziedzinach, które nas interesują, mianowicie porty, żegluga, stocznie. To jest to, o co nam wchodzi w gospodarce morskiej.
Konwent morski został powołany w grudniu 2016 roku z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka. Do zadań zespołu należy opiniowanie kierunków działania resortu, rekomendacja inicjatyw oraz przedkładanie projektów rozwoju obszarów, którymi zajmuje się ministerstwo. W krakowskim sanktuarium świętego Jana Pawła II pobłogosławiona została nowa mozaika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Projekt wizerunku Madonny został wykonany przez włoskiego artystę Albano Poli. Poświęcenia ikony dokonał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej przewodniczył także uroczystej mszy świętej. W homilii przypomniał, że wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy to jeden z najbardziej znanych na świecie. Ksiądz kardynał wyraził przy tym radość, że ten wizerunek będzie również obecny w przestrzeni sanktuarium świętego papieża, który był czcicielem Maryi.
Przed tą ikoną modlić się będą pielgrzymi, nawiedzający sanktuarium świętego papieża, który Matce Chrystusa i swojej Matce mówił przez całe życie. To tuż, tuż, cały Twój. Ona zaś prowadziła go do Jezusa, swego Syna, któremu On niezmordowanie służył. Również i my powierzmy Maryi wszystkie nasze sprawy. Powierzmy jej orędownictwu. Kościół w Polsce, w Europie i na całym świecie wygłosił odważnie Chrystusową Ewangelię wszystkim ludziom, szukającym prawdy, spragnionym miłości i nadziei.
W uroczystości wziął udział przełożony prowincji warszawskiej redemptorystów ojciec Janusz Sok. Przypomniał, że Kościół powierzył redemptorystom uczynienie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy znaną na całym świecie. Wyraził wdzięczność m.in. za poświęcenie tej ikony w krakowskim sanktuarium. Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką najbardziej smutnych i potrzebujących, którzy odczuwają szczególnie potrzebę miłości i opieki. 23 czerwca 1867 roku nastąpiła uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jest umieszczony w kościele redemptorystów pod wezwaniem świętego Alfonsa w Rzymie. Prawie 100 aktów przemocy wymierzonych w chrześcijan, kościoły lub symbole religijne odnotowano w Niemczech w 2017 roku. Informację taką przekazały niemieckie media, powołując się na dane Federalnej Polityki Kryminalnej. Chodzi m.in. o 9 obrażeń ciała i jedno podpalenie. Ponadto przed sądem toczy się sprawa domniemanego morderstwa na tle religijnym, którego dokonano w kwietniu w bawarskiej miejscowości Prien. Statystyki pokazują, że blisko 1/4 aktów przemocy dotyczyła ataków na kościoły lub symbole chrześcijańskie. Radosław Brzuska, publicysta i filozof, podkreślił, że na zachodzie Europy mamy do czynienia z wpływami nurtów, które głównym motywem czynią walkę z Bogiem. Wskazał również, że zagrożeniem dla chrześcijan jest rosnąca w siłę społeczność islamska, w szczególności jej radykalne odłamy.
Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że to zwarcie cywilizacji jest wielkim wezwaniem. Jest zawsze okazją do świadectwa dla chrześcijan, którzy doświadczając wrogości mają okazję naprawdę zmierzyć się z tym, jak wielkie znaczenie ma dla nich wiara w Chrystusa, ale z drugiej strony to nie tylko wymiar indywidualny, ale także społeczny. To sygnał, że cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja łacińska przechodzi kryzys, że trzeba jej instytucje odbudowywać, umacniać tak, aby religia, moralność chrześcijańska odzyskały właściwe miejsce w kulturach europejskich.
Na jednym z niemieckich portali pojawiła się informacja, że minister spraw wewnętrznych zaapelowała o umożliwienie Policji Federalnej zajęcie się każdą z tych spraw osobno. Z kolei politycy Bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej określili doniesienia mediów jako alarmujące. Zaznaczyli, że integracja imigrantów musi oznaczać bezwarunkowy szacunek dla chrześcijańskich wartości kulturowych. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.